czasy ostateczne będą charakteryzować się ogromnym zakłamaniem. Ogromnym zakłamaniem. Niektóre tłumaczenia mówią, że ludzie wręcz wpadną w ostry obłęd. Ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, zginą. Bo uwierzyli kłamstwu. Bo uwierzyli kłamstwu, dlatego że nie przyjęli miłości prawdy. Ale my chcemy należeć do takich, którzy przyjmują miłość prawdy, którzy kochają prawdę. Nie tylko są jej ciekawi, chcą się jej dowiedzieć, ale pokochali prawdę, bo prawdą jest Jezus. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że kto wytrwa w Jego Słowie, pozna prawdę, prawda go wyzwoli. Tydzień temu o tym, że kto czci, że Bóg szuka takich czcicieli w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. A dzisiaj będziemy mówić, kończąc rozważania z Ewangelii Jana na temat prawdy, o duchu prawdy, który wprowadza nas w całą prawdę. I przeczytamy te fragmenty, to jest 14 rozdział Ewangelii Jana, od 15 wiersza przeczytam fragment do 26. Jezus mówi tak: jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie mnie już oglądał. Lecz wy mnie będziecie oglądali, bo ja żyję i wy będziecie żyli. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Judasz, lecz nie Iskariota, zwrócił się do niego. Panie, dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jezus odpowiedział: jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów. A słowo, którego słuchacie, nie jest moim słowem. Pochodzi on od Ojca, który mnie posłał. To już wam powiedziałem, gdy przebywałem z wami. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Z 15 rozdziału dalej o Duchu Prawdy, 26 werset. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. I z 16 rozdziału, od 12 wiersza do 15 jeszcze. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam przekaże. Wszystko to, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam przekaże. Zadaniem Ducha Prawdy jest prowadzić nas w całą prawdę. Duch Święty w Ewangelii Jana jest nazywany Duchem Prawdy. Duchem Prawdy. I kiedy Jezus zaczyna tą mowę, mówi w ten sposób: jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Apostoł Paweł pisze mi się do Koryntian w drugim rozdziale, kiedy mówi o tym, dlaczego potrzebujemy się narodzić na nowo, z ducha. Dlatego, że człowiek zmysłowy, który nie jest odrodzony z Bożego Ducha, nie może przyjąć tego, co jest duchowe, bo wydaje mu się to głupstwem i nie może tego pojąć. Dlatego, że do duchowej rzeczy trzeba przykładać duchową miarę i tylko duchem można rozsądzić duchowe rzeczy. Dlatego bez ducha prawdy nie jesteśmy w stanie poznać prawdy. Owszem, rozumem możemy przyjmować słowa, ale totalnie nie mieć pojęcia, o czym jest mowa. Totalnie. Zupełnie inaczej to wszystko rozumieć, przeinaczyć to wszystko, co jest powiedziane, bo potrzebujemy ducha. Jezus mówi, że świat nie może przyjąć tego ducha, bo go nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Zobaczcie taką rzecz. Żyjemy dzisiaj w tak zwanym chrześcijańskim kraju. Gdyby zapytać wielu Polaków, to oni odpowiedzą, że wierzą w Boga. Kiedy zapytać by się, czy się modlą do Boga, myślę, że wielu odpowie, że tak, przynajmniej zdarzyło im się w życiu pomodlić do Boga. Ale kiedy powiesz im, że ty słyszysz i widzisz Jezusa, to co o tobie ludzie pomyślą? Na przykład, że z tobą coś jest nie halo. No jak możesz widzieć? Jak coś widzisz i słyszysz, to znaczy, że ty jesteś psychicznie niezrównoważony albo może niezrównoważony, chory psychicznie, bo tylko chorzy psychicznie mają jakieś przewidzenia, tak? Normalny człowiek nie ma przewidzeń. Świat nie może przyjąć, nie widzi i nie zna. Nie widzi i nie zna ducha prawdy. Tylko duchem można rozsądzić. To jest pewien miernik też tego, kto tak naprawdę jest w duchu, a kto nie, tak? Bo to jest normalne, że człowiek w duchu widzi Jezusa. I prawda jest taka, że kiedy my patrzymy na nasze życie, a szczególnie im wstecz, tym lepiej to widać, to widzimy obecność ducha w naszym życiu i działanie tego ducha w naszym życiu. Widzimy Jezusa. Gdyby ktoś powiedział, czy widziałeś Jezusa jako postać, to może nie. Może nam się nie objawił fizycznie, czy w wizji jakiejkolwiek, w jakiejś postaci, ale czy widzicie Jezusa? Ja widzę Go. Ja widzę Go w moim życiu. I pewnie wszyscy, a przynajmniej wielu z was mogę powiedzieć, że tak, widzicie Jezusa w swoim życiu. Bo On się objawia, tak? Jeszcze chwila, tak Jezus mówi, świat nie będzie mnie już oglądał, lecz wy mnie będziecie oglądać, bo ja żyję i wy będziecie żyli. To jest obietnica Jezusa. I w tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie, a ja w was. Odnosząc do tego, co Jezus powiedział wcześniej, że będziecie moimi uczniami, kiedy? Kiedy wytrwacie w moim słowie. Więc jest pewien czas potrzebny, żeby wytrwać. Kiedy wytrwacie w moim słowie, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Innymi słowy, to, co powiedział Jezus, możemy powiedzieć tak. Ci, którzy darzą Jezusa miłością, a to są ci, którzy wypełniają Boże przykazania, ci przyciągają ducha prawdy do siebie. Bo Jezus mówi, że duch prawdy zaopiekuje się tymi, którzy miłują Jezusa i miłują Jego przykazanie. Duch Święty zaopiekuje się tymi ludźmi. To jest też Boża obietnica, tak? Że On się zaopiekuje tymi, którzy chcą Go poznać, którzy pokochają Jego przykazanie i Jego słowo. Dlatego wytrwają. Kto wytrwa, tak? To jest innymi słowy, Jezus znowu odnosi się do tych słów. Kto wytrwa w moim słowie, pozna prawdę i prawda go wyzwoli. Żeby poznać głębsze rzeczy w Bogu, potrzebujemy darzyć Go miłością, w jaki sposób wypełniając Jego przykazania. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu i wy we mnie, a ja w was. Kiedy zaledwie w tym samym rozdziale, kilkanaście słów wcześniej, w 8 wierszu, kiedy Jezus powiedział, że On jest drogą, prawdą i życiem i że skoro mnie znacie, poznaliście mojego Ojca, Filip wtedy wtrącił, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. I wtedy Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś? Tyle czasu jestem z wami, 3 lata, dzień i noc, jeszcze nie poznałeś? I dlatego Jezus mówi tutaj, że w tym dniu, tak, kiedy przyjdzie duch prawdy, że potrzebujemy Bożego objawienia, sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu. To jest jedno z najistotniejszych objawień Ewangelii, które z jednej strony mówi nam o Bogu w Trójcy, bo tutaj jest Ojciec, Syn i Duch prawdy, Trójca, ale z drugiej strony też pokazuje nam co jest istotą życia. Istotą życia pomiędzy ojcem i synem jest to, że syn żyje ojcem, a ojciec żyje synem. Nie, że jest tu jakaś niezależność, ale jest ścisła zależność, współzależność. I to samo mówi, że istotą w Trójcy jest ta jedność, o której mówi apostoł Jan w tej Ewangelii, która polega na tym, że to, co robi Syn, to dlatego to robi, bo Ojciec to czyni. I dlatego nie ma tutaj znaku rozdzielenia, że to jest znak równości. Kiedy widzisz Syna, równocześnie widzisz Ojca, bo to, co Syn czyni, czyni i Ojciec. A Syn nie czyniłby tego, co czyni, gdyby najpierw nie widział Ojca czyniącego. Ale też idzie i za tym kolejna prawda. Ojciec zaprasza, czy chce mieć, żeby ludzie mieli tę samą relację, którą ma w sobie Trójca Święta. Żebyśmy my doświadczyli tej samej zależności, współzależności i tej samej jakości, która jest w Nim. Dlatego poznacie w tym dniu, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie, a ja w was. To, co dzisiaj trochę wspomniała Ludwika. Czasami potrzebujemy sobie przypomnieć o naszej tożsamości w Chrystusie Jezusie. Że potrzebujemy na nowo świeżego spojrzenia, świeżego objawienia, kim my jesteśmy w Nim. W Nim. Kim jesteśmy. I że możemy to poznać, że jest takie poznanie. Poznacie, że jesteście wy we mnie, a ja was. Wiecie, kiedy patrzę jakby wstecz na moje życie i pomyślę o wszelkim dobru, które się wydarzyło we mnie, o wszelkiej dobrej zmianie, która we mnie nastąpiła, to wiem, że to nie jest ze mnie, tak? I myślę, że wy też możecie to potwierdzić, zgodzić się ze mną. Że tak naprawdę, kiedy patrzymy jakby wstecz na pewne dzieła w naszym życiu, zmiany, które nastąpiły w nas, to my wiemy, że to nie jest efekt naszej pracy. Owszem, nasza praca była temu potrzebna, nasza współpraca z Bogiem, owszem, nasze poddanie się Jemu, nasze zaangażowanie się, tak, ale to nie był efekt tego, że my sami się zmieniliśmy. Bo masz silną wolę, bo pracowałeś, się zmobilizowałeś czy zmobilizowałaś i tak dalej. Nie, ja wiem, ja to widzę, że to Jezus we mnie. Nie ja, tak? Nie ja. Dlatego nie dziwi, ja rozumiem, co Paweł miał na myśli, przynajmniej trochę. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, a moje życie obecne jest życiem w wierze w Syna Bożego, który za mnie umarł i dla mnie zmartwychwstał. Więc to jak, pewne rzeczy zawsze w tył lepiej zobaczyć, jak się obejrzymy za siebie, patrzymy swoje życie, że to wszystko jest tak naprawdę z Boga. Nie moja zasługa, nie moja. On to zrobił, On ci to sprawił we mnie, w tobie, w nas. I dlatego Jezus mówi tak, ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Bardzo prosta zasada, ten, kto zna moje przykazania. Jakie tak naprawdę Jezus dał przykazania? Tak naprawdę Jezus dał jedno przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, nowe przykazanie daję wam, tak? Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Tak i wy się wzajemnie miłujcie. Potem wszyscy poznają was, że jesteście uczniami moimi, gdy się wzajemnie miłować będziecie. Jan mówi w swoim pierwszym liście, że to jest stare i nowe przykazanie. Stare, bo to nie było w tym sensie nie było to nowe, bo przykazanie miłuj bliźniego swego jak siebie samego było wszystkim znane już z czasu Starego Testamentu. Ale zarazem jest to też nowe przykazanie, bo Jezus wniósł w to przykazanie nową jakość. Wy już nie miłujcie siebie wzajemnie tak jak siebie samego. Wy się miłujcie tak jak ja was umiłowałem. Nie już tak jak wy, jak siebie samego. Tak jak ja was umiłowałem. A jak on nas umiłował? Oddał swoje życie za nas. To jest ten wzór, tak? Tak jak ja was umiłowałem. Dlatego to jest ten nowy element, który wprowadził Jezus. I to jest tak naprawdę... Nauka Nowego Testamentu mówi, że wszystkie przykazania... Kilkaset ich tam było, które się mieściło w 10 przykazaniach. Te 10 przykazań to są tak naprawdę rozbicie dwóch przykazań. Przykazania Boga, miłości Boga i miłości człowieka. Pierwsze kilka przykazań z dekalogu mówi o miłości do Boga, a pozostałe o miłości do człowieka. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Czyli ten, kto wytrwa w moim słowie, pozna prawdę, prawda go wyzwoli. Bo kto je wypełnia, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał, objawię mu samego siebie. Kto wypełni, nie tylko zna, ale wypełni. Jezus mówi tutaj o tym, że co innego jest wiedzieć, a co innego jest przeżyć. Co innego jest przeżyć. Co innego jest wiedzieć o byciu żoną, mężem, rodzicem, a co innego jest nim być. Czasami to jest taka różnica, że możemy powiedzieć, że to jest zupełnie co innego. Wiedzieć o tym, co to znaczy być mężem, a nim faktycznie być. Czy jakby komuś przetłumaczyć, kto nigdy nie zakosztował, nie wiem, miodu, czekolady czy jabłka. Wytłumacz mu komuś smak tego. No możesz powiedzieć, że jest słodki miód czy czekolada. Jak ktoś zna cukier, no to kojarzy, ale oddziel, czym jest smak miodu od czekolady, jeśli ktoś nie spróbuje. Kto wypełnia? Pewne rzeczy możemy poznać o Bogu tylko wtedy, kiedy je przeżyjemy, kiedy je wypełnimy. Kto wytrwa w moim słowie, ten pozna prawdę i prawdę go wyzwoli. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec. Czy Bóg nie kocha wszystkich? Tak uczymy, tak? Że Bóg kocha każdego człowieka. Ale Jezus mówi, że tego człowieka, który kocha Jezusa, tego ukocha też Ojciec. W podstawowym wymiarze Bóg oczywiście kocha wszystkich ludzi. Bóg jest dobry dla złych i dobrych, tak? Na wszystkich zsyła słońce i deszcz. To jest Boże błogosławieństwo. Ale tu jest mowa o relacji. Jeśli ktoś odrzuca Boga, to nie pozna Bożej miłości. Nie doświadczy relacji, jaką można mieć. Być otoczonym miłością Ojca. Ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Czy Jezus, to co inaczej Jezus powiedział, kto wytrwa w moim słowie, ten pozna prawdę, prawda go wyzwoli, to tutaj jest powiedziane innymi słowy. Ten, kto zna moje przykazania i je wypełnia, będzie otoczony miłością i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Czyli pozna prawdę, prawdę, która wyzwala. Prawdą jest Jezus. Ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Kiedy Jezus mówił o Żydach, że oni studiują pisma, bo sądzą, że w nich jest życie wieczne. Zagłębiacie się w pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. Wy jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Czyli Jezus mówi o ludziach, którzy mogą zagłębiać pisma, mogli je zgłębić i stać się uczonymi w piśmie. I nadal w ogóle nie znać Jezusa. Nie chcieć do Niego przyjść, tak? Nie przyjmuję chwały od ludzi. Przekonałem się jednak, że wy nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu mego Ojca, a wy odmawiacie mi przyjęcia. Dlaczego? Bo nie szukają chwały Bożej, tylko chwały ludzkiej, od siebie nawzajem. Ale Jezus mówi o tym, że można być człowiekiem, który stał się wybitnym uczonym. I dzisiaj także. Można być wybitnym uczonym w piśmie. Być teologiem, wiedzieć o Biblii więcej niż my tu wszyscy razem zebrani. I nie znać Jezusa. Odrzucać Go. Można szukać własnej chwały. W Kościele też, tak? Można szukać tytułów, że ktoś ma jakiś tytuł, jest tam kimś na stanowisku i tak dalej. Się jakby tutaj nic się nie zmienia. Jak tam było wtedy, tak i może być i dzisiaj. Że w oczach ludzi to może dobrze wyglądać, że mogą cię nazywać uczonym w piśmie jakkolwiek, ale możemy nie znać Jezusa. Prawdziwe poznanie Jezusa przychodzi przez objawienie, czyli to nie jest efekt nas samych. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian w 3 rozdziale mówi o tym, że Żydzi czytają Stare Przymierze, ale zasłona jest na ich sercach. Co z tego, że czytają, co z tego, że coś tam rozumieją, jak zasłona jest na ich sercach, a ta zasłona opada tylko w Chrystusie Jezusie. Tylko w Chrystusie Jezusie. Dlatego też Jezus mówi o tym, że objawi siebie temu, kto ukochał Jego Słowo i będzie chciał w Nim trwać. Objawię Mu samego siebie. Kiedy spojrzymy na Piotra, na tą sytuację, kiedy Jezus pyta się apostołów, za kogo ludzie mnie uważają, tak? Ludzie, apostołowie dają różne odpowiedzi i wtedy Jezus zadaje im pytanie, a za kogo wy mnie uważacie? I kiedy Piotr odpowiedział, że ty jesteś Chrystus, to co Jezus odpowiedział? Nie objawiły ci tego ciało i krew. Czyli on do tego nie doszedł sam przez ludzką logikę, że on tego sam nie wyrozumował sobie. Ale objawił ci to mój Ojciec w niebie. To zrozumienie, kim jest Chrystus, musi przyjść z góry. Od Ojca. Ale czy zastanawiało nas was kiedyś, dlaczego właśnie Piotrowi pierwszemu to zostało dane zobaczyć? Dlaczego Piotrowi, nie komu innemu? Mnie to zastanawiało. Piotr wyróżniał się spośród apostołów tym, że jak żaden inny z apostołów nie pragnął poznać i doświadczyć Boga. Kiedy widzimy Piotra, kiedy pierwszy raz doświadczył mocy Jezusa w swoim życiu, kiedy całą noc nałowił się i nic nie złowił, nacharował się całą noc, utyrany wrócił na brzeg, a Jezus do niego powiedział, ale chodź, pójdziemy, jeszcze wypłyń na głębie. Piotr mógł powiedzieć, Panie Jezu, toż ty jesteś stolarz, ty się nie znasz, ryby się w dzień nie łapie. Jako chłopak nad jeziorem Wdzyckim spędziłem prawie każde wakacje przez tam naście lat i z rybakami miałem do czynienia. Rybacy tylko nocą łowią, zarzucają sieci, tylko w nocy, nie w dzień, bo w nocy, w dzień ryba udaje się na spoczynek, żeruje głównie nocą. Ta sama zasada sprawdzała się tam. Oni też wrócili w nocy i mógł powiedzieć, Panie, prawdą jest doświadczenie życiowe wszystkich rybaków, mówi to, że to nie ma sensu. Ale Piotr powiedział, na Twoje słowo zarzucę sieci, ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że to nie było takie sobie po prostu, a co, zarzucę sieci. Jesteś utyrany, padasz z nóg, jeszcze całą noc harowałeś, chce ci się spać, to nie jest tak łatwo powiedzieć, no niech ci będzie. Byli zniechęceni i naprawdę zmęczeni. Naprawdę zmęczeni. I wypłynąć na brzeg to nie było tylko sobie, powiedzmy jeszcze raz, zarzucić wędkę. Trzeba było przygotować łodzie, przecież już się przysposobili do przystani. Trzeba było wypłynąć, to trzeba było naprawdę, to kosztowało ich jakiś wysiłek, niemały. Ale to mówi nam o Piotrze to, że ten Piotr był gotów dla Jezusa zrobić naprawdę wiele. Naprawdę wiele. Na Twoje słowo zrobię to. Może to nie ma sensu, ale ponieważ Ty to powiedziałeś, dla Ciebie to zrobię. Wypełnię Twoje słowo. Wypełnię Twoje słowo. Piotr się nie spodziewał, zupełnie się nie spodziewał tego, co się wydarzyło. Że sieci się aż będą rwały od ryb. Ale potem, kiedy widzimy Piotra w innej sytuacji, kiedy chce wyjść z łodzi. Dlaczego chce wyjść z tej łodzi? Pozostali apostołowie, spośród których część też była rybakami i dobrze wiedziała, co to znaczy sztorm na morzu i jak się zachowywać. Kurczowo trzymali się łodzi, a Piotr mówi, Panie, jeśli Ty do mnie powiesz, że mogę przyjść do Ciebie, to przyjdę. Słuchajcie, przecież prawdą jest to, że nikt po wodzie nie chodzi, tak? Że jak wyjdziesz z łodzi, to co? To wpadniesz do wody. To jest prawdą. To jest prawdą, naszym życiowym doświadczeniem, że w tym świecie takie są fakty. Taka jest prawda. Ale Piotr coś już uchwycił i coś zrozumiał, że prawda jest w Jezusie. Że to, co mówi Jezus, Jego słowo jest prawdziwe. I jeśli dlatego on powiedział, Panie, jeśli Ty powiesz, sam nie wyjdę. O nie. Ale jeśli Ty powiesz, to ja wiem, że Twoje słowo jest prawdą. Już się tego nauczyłem. Coś, co robił, zrobiłem coś bez sensu. Zarzuciłem sieci i złapałem ryby. Złapałem ryby. Dlatego teraz, jeśli Ty powiesz, że mogę przyjść do Ciebie po wodzie, zrobić coś totalnie nieprawdziwego, nielogicznego, bezsensownego, to się wydarzy, bo Twoje słowo jest prawdą. Reszta siedziała bezpiecznie w łodzi, ale Piotr zrozumiał, że bezpiecznie jest być przy Jezusie, dlatego był gotów przyjść do Niego, choćby po wodzie. Ale tylko na podstawie Jego słowa. Jeśli Ty powiesz słowo, Twoje słowo jest prawdą. Jeśli Ty powiesz, że ja mogę przyjść, to ja przyjdę. Jeśli Ty powiesz, że coś niemożliwego, co w moim rozumowaniu jest niemożliwego, jest możliwe, to znaczy, że jest możliwe. I mogę to zrobić. Bo Twoje słowo jest prawdą. I dlatego Piotr, do Piotra stosują się te słowa, o których tutaj czytamy. Ten, kto zna moje przykazanie, kto zna moje słowo i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Ten mnie kocha. Więc Piotr kochał Jezusa, bo wypełniał Jego słowa i Jezus objawiał mu samego siebie. Piotr doświadczył Jezusa jak żaden inny z apostołów. Poznał Jezusa. Potem nic dziwnego, że kiedy Jezus właśnie mówił trudne rzeczy o tym, że trzeba jeść Jego ciało, pić Jego krew i wielu uczniów mówiła trudna to mowa, któż jej słuchać może. Jezus zapytał się, czy i wy chcecie odejść. To Piotr pierwszy wyskoczył. Panie, ale dokąd my pójdziemy? Przecież tylko Ty masz słowa życia. My nie mamy już dokąd iść. Ty masz słowo życia. My żeśmy poznali, że Ty wyszedłeś od Boga, od Ojca. Kiedy Piotr zawiódł. Zwróćcie uwagę, że kiedy Piotr zawiódł Jezusa, trzy razy się go wyparł, to Piotr mówił tak. Wszyscy tylko nie ja. Tak? Wszyscy tylko nie ja. Inni cię mogą zawieść, nie ja. Ja za tobą to i w ogień. Czy Piotr kłamał? Myślę, że nie, ale mówił nieprawdę. Mówił nieprawdę. Nie znał samego siebie. Jego sam siebie zwodził. To była nieprawda w tym sensie, tak? Jezus to wiedział, że on, jego serce chce, że to jest szczere, ale prawda jest inna. On jeszcze nie znał całej prawdy o sobie, nie stanął, jeszcze nie umiał, czy nie doświadczył, co to znaczy w pełni stanąć w prawdzie. Ale kiedy stanął w tej prawdzie o sobie, my też możemy żyć takimi złudzeniami. Na swój temat. O, co to nie my? Co to nie ja? Przecież ja. Ja nie zawiodę, ja to, ja tamto. Możemy żyć złudzeniami, zupełnie nie mając pojęcia o tym, że nimi żyjemy. Ale dobry Bóg, który widział Piotra, Jezus, który widział Piotra, który się do Niego garnie, który chce wypełniać Jego słowo, pozwoli Mu to przeżyć. I zobaczcie, kiedy potem, po zmartwychwstaniu Jezusa, znowu łowili ryby. Podobne okoliczności, jak za pierwszym razem, podczas których Piotr doświadczył Jezusa. To kiedy Jan, ten drugi umiłowany uczeń, który szczególnie blisko był Jezusa, kiedy Jezus tam gdzieś stał na brzegu, oni łowili ryby i oczywiście nic nie, znowu nie złowili, ale kiedy jakiś głos im powiedział, a zarzućcie na drugą stronę. Jan, którego serce szczególnie blisko było Jezusa, powiedział, to Pan, to Pan. On pierwszy rozpoznał Jezusa. I co zrobił wtedy Piotr? Oni wszyscy dobijali do brzegu, ale Piotr nie czekał, aż dopłynął łodzią. On z tej łodzi wyskoczył, rzucił się w wodę, tym razem już nie szedł. Nie było słowa Jezusa, żeby przyjść. Ale dopłynął do brzegu, bo go ogarnęło do Jezusa. I dlatego Jezus, myślę, że dlatego Jezus się go pytał, między innymi, dlatego. Czy Ty mnie naprawdę kochasz? Piotrze, powiedz mi, czy Ty naprawdę mnie kochasz? A Piotr, ponieważ wypełniał słowo Jezusa, pomimo swoich słabości i upadków, mógł powiedzieć szczerze ze swojego serca, Ty, Panie, wiesz, że ja Ciebie kocham. Wiesz to dlaczego? Bo kiedy mówisz Twoje słowo do mnie, ja je wypełniam. Wypełniam. Temu Jezus się objawia. I to jest też pewne wskazanie czy lekcja dla nas, że Bóg objawia się temu, kto Go kocha, bo wypełnia Jego słowo. To z jednej strony jest takie proste. Kiedy przyjdzie opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy, przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Czyli wszyscy mamy jakąś określoną zdolność przyjmowania pewnych prawd. Ci uczniowie, którzy mówili, za trudna to mowa, Słowo Boże zaczynało ich gorszyć. Nie podobało im się. Dlatego nauczyciela żydowskiego Nikodema, on nie potrafił zrozumieć spraw ziemskich, a co dopiero niebieskich. Dlatego Jezus mu mówił, musicie się na nowo narodzić z ducha. Bo jeśli nie narodzisz się z ducha, to słyszysz wiatr, słyszysz ducha, ale dokąd wieje i skąd pojęcia nie masz. Bo tylko duchem można to rozsądzić. Ale kiedy przyjdzie duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie wam o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Powiadomi was o tym, co ma nadejść. Duch prawdy, który wprowadza w całą prawdę. I myślę, że przede wszystkim, czy w pierwszym rzędzie, wypełniło się to w objawieniu świętego Jana. O tych rzeczach, które mają nadejść. Jan zaczyna swoją apokalipsę od słów objawienie Jezusa Chrystusa. Objawienie Jezusa Chrystusa, które On przekazał swoim sługom. Świadek wierny. To jest świadectwo Jezusa. A świadectwem Jezusa, mówi apokalipsa, jest duch proroctwa. Duch proroctwa. Ale my wszyscy potrzebujemy tego ducha prawdy, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Prawdę na nasz temat, tak jak w przypadku Piotra, kiedy jego złudzenia musiały zostać rozbite, żeby poznał prawdę o sobie. I my też potrzebujemy poznać prawdę o sobie, ale też, żebyśmy mogli poznać całą prawdę o Bogu. Całą prawdę o Bogu, która może się czasami rozmijać z rzeczywistością, w której żyjemy, tak jak Piotr, który chodził po wodzie, wbrew logice, wbrew całemu ludzkiemu doświadczeniu. Jest taka sytuacja w Starym Testamencie, kiedy proroka Elizeusza, który zdradzał królowi izraelskiemu plany złowrogiego im króla, ten król wysłał oddział wojska, żeby pojmał Elizeusza. I kiedy byli oblężeni, czytamy o tym, król wyprawił tam zatem konnice i rydwany, całkiem silny oddział i wojsko nocą otoczyło miasto. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął, ach mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to, nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił, panie, proszę otwórz jego oczy, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. Co ten sługa widział? Czy ten sługa miał przewidzenia? Że są otoczeni? Nie. Czy było prawdą, że byli otoczeni? I tak, i nie. Po ludzku tak. W rzeczywistości duchowej nie. To tamci byli otoczeni. Ale ten sługa widział tylko to, co jest ziemskimi oczyma, naturalnymi oczyma. Potrzeba ducha, żeby zobaczyć prawdę, jak jest naprawdę. I Elizeusz modlił się o swojego sługę, żeby ten przejrzał. Bał się, ale Elizeusz mówi, nie bój się, przecież z nami jest więcej. Liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. Jakże to bliskie jest słów, a później apostoła Pawła, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? tuż przeciwko nam. Ale słuchajcie, tak jak tamten sługa, tak często i my potrzebujemy tego otwarcia, tego objawienia, żeby zobaczyć, jak jest naprawdę. Bo możemy się w różnych okolicznościach naszego życia bać, widząc okoliczności, które przychodzą do naszego życia, widząc jakieś problemy, jakieś sytuacje trudne, które dotykają się naszego życia, możemy być przerażeni i myśleć, że te sytuacje nas otaczają i za chwilę nas przygniotą, porwą, nasze życie ograbią, wciągną nas w niewolę. I dlatego tak bardzo potrzebujemy Ducha Prawdy, żeby On otwierał nasze oczy, żeby zobaczyć, jaka jest rzeczywistość, że te problemy wcale nie służą naszemu przygnieceniu, że więcej jest tych, którzy są z nami, bo aniołowie swój obóz warowny zakładają wokół tych, którzy boją się Boga. Wokół tych, którzy boją się Boga. Dlatego Duch Święty wprowadza nas w całą prawdę. W całą prawdę. Ale tak jak czytaliśmy dzisiaj na początku psalm, kiedy psalmista mówi: osądź mnie, zbadaj mnie, poznaj moje myśli i moje serce, wystaw mnie na próbę. To jest odważna modlitwa. Ale ten, kto poznał prawdę, tak jak Dawid, że Bóg jest tym, który miłuje prawdę chowaną na dnie duszy, ten, który sam siebie zwodził, kiedy zgrzeszył z Batrzebą i nie widział swojego grzechu, bo tak się zaślepił. Później, kiedy przyszedł Natan i pokazał mu wprost w oczy, że ty to zrobiłeś, a ty się od tego wzbraniasz, nie chcesz przyjąć prawdy na swój temat. Dawid to zrobił. Modlił się wtedy: oczyść moje serce, stwórz we mnie serce czyste, o Boże, tak? I mógł dlatego później Dawid mówić: osądź mnie, Panie, ty mnie osądź, ty mnie zbadaj, bo ja o sobie mogę nic nie wiedzieć tak naprawdę. To jest z jednej strony odważna modlitwa, żeby Bóg poddał próbie nasze myśli. Bo my też możemy się zachowywać jak uczniowie, którzy kiedy usłyszeli pewne słowa Jezusa, co mają zrobić, to powiedzieli: o nie, to jest dla nas za wiele. To nie. Za trudna to mowa. Kiedy pewien młodzieniec przyszedł do Jezusa i bardzo chciał dalej wzrastać, bo od młodości przestrzegał wszystkich Bożych przykazań, tak o sobie twierdził i myślał, a nie wiedział, jak daleko jest w nieprawdzie, w jakim żyje kłamstwie, i jedno zdanie Jezusa rozbiło wszystko w pył. To jest: sprzedaj wszystko, co masz, i wtedy pójdź za mną. I wyszło, kto jest jego prawdziwym Bogiem. Choć on uważał, że czci Boga od dzieciństwa, że przestrzega jego wszystkich przykazań, to Jezus rozwalił go pytaniem, które pokazało, że pierwszego przykazania już nie przestrzega, bo ma innych bogów oprócz jedynego prawdziwego. Mamonę, bogactwo. Więc my możemy żyć w złudzeniu na swój temat, w przeświadczeniu na swój temat, który jest totalnie niezgodne z prawdą, tak jak Piotr. Wszyscy, tylko nie ja. Nie, ja tego to ja nie zrobię. Ileż razy pamiętam sam sobie, myślałem o sobie, że pewne rzeczy ja nie zrobię. Może w tym upadłem i w tym, ale w tym to nie. A potem zdarzało się, że właśnie zrobiłem to, czego myślałem, że nigdy nie ja. Tego akurat nie. Nie dziwię się, że później ten Piotr, kiedy Ewangelia Marka była pisana pod dyktando właściwie Piotra, to Ewangelia Marka na temat Piotra zawiera szczegóły, które stawiają go w niefajnym świetle. Pokazują jego słabości, upadki, tak? To one to pokazują. Piotr się nie wstydził, żeby to o nim zapisać na wieki. Żeby to jakoś ukryć, no przecież on wielki apostoł, nie wypada, żeby ludzie poznali, że on słaby. Nie bał się stanąć w prawdzie. To czyni Bóg z nami, że Bóg chce nas prowadzić w całą prawdę, która nas wyzwala, ale trzeba miłować prawdę. Trzeba miłować prawdę. W Apokalipsie Jan mówi tak, że wszyscy, którzy są kłamcami, że wszyscy, którzy miłują kłamstwo, którzy uwierzyli kłamstwu, ich działem jest jezioro ogniste. I kiedy w Dziejach Apostolskich widzimy pewną historię Ananiasza i Safiry, pewien człowiek z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swej żony, zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełni twoje serce, tak że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi, ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Bóg miłuje prawdę chowaną na dnie duszy. Ducha prawdy nie można oszukać. A jednak, zobaczcie, pewne małżeństwo postanowiło trochę się jakby w lepszym świetle pokazać. Szkoda im było dać wszystko. W tym czasie w Jeruzalem, w kościele, było wielu zamożnych ludzi, które sprzedawało całe swoje majątki i przynosiło te wszystkie pieniądze do kościoła. A im było szkoda dać wszystko. I nie musieli dawać wszystkiego. Przecież o to im Piotr mówi. Mogliście część pieniędzy tylko przeznaczyć, część dla siebie zachować, przecież to było wasze, mieliście do tego najświętsze prawo. Ale nie. Oni chcieli wyjść na tych, którzy też dają wszystko. Chcieli wyjść w lepszym świetle wobec ludzi, tak? Chcieli okłamać, chcieli oszukać, myśląc, że się Boga da oszukać. Jaka była różnica pomiędzy nimi a Piotrem, który mówił też nieprawdę, że on nie zawiedzie Jezusa, a jednak zawiódł? Piotr to czynił swojej nieświadomości. Był szczery co do tego, ale czynił to swojej nieświadomości. Natomiast oni świadomie chcieli okłamać. Świadomie. Przerażające jest to, że tu wielki strach padł na wszystkich. Dlatego, że kiedy kłamstwo wyszło na jaw, jedno i drugie natychmiast padli martwi. Martwi. Nie ludzi chcieliście oszukać. Może Piotra i innych dałoby się, ale nie Ducha Świętego, nie Ducha Prawdy. Dlaczego wielki strach ogarnął wszystkich? Dlaczego wielki strach ogarnął wszystkich? Bo inni byli podobni, tak? Gdyby nie kłamali, nie mieliby się czego bać. Ale strach ogarnął wszystkich, bo inni też byli świadomi pewnie swoich różnych niewinnych kłamstewek. Duch prawdy nienawidzi kłamstwa. Ci, którzy uwierzyli kłamstwu i przyjęli kłamstwo, którzy je miłują, zginą. Tak o tym mówił Paweł. Ale ci, którzy przyjęli miłość prawdy, ci będą żyć. Ci będą żyć. Wobec rzeczy, które idą, kiedy patrzę na ten zakłamany świat, kiedy patrzę na pewne rzeczy, które są w Unii Europejskiej, to już myślę, już tych ludzi dotyka ostry obłęd. Już. Nie widzą pewnych rzeczy, które są oczywistą prawdą. Tak mi się wydaje, że są oczywistą prawdą. Ale dla tych wielkich polityków, inteligentnych ludzi, nie. My dzisiaj potrzebujemy także ducha prawdy. Gdzieś to leży na moim sercu. Wiem, że to jest ważne, że dziś Duch Święty, śmiem tak stwierdzić, kładzie to mi na serce, żeby przyjmować miłość prawdy. Kochać Jezusa. Kochać Jezusa i kochać prawdę oznacza, że być gotowym stanąć w prawdzie na swój temat. Tak jak inni nie byli gotowi, jak bogaty młodzieniec czy wielu innych, nie byli gotowi stanąć w prawdzie. Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi stać w całej prawdzie na nasz temat? Tego wszystkiego, co Duch chce objawić? Czy my także wycofamy się, kiedy Bóg posunie się za daleko według nas? Ale tylko po to, żeby nas wyzwolić. Kiedy Jezus mówił o przypowieści o konkolu, to tak naprawdę w naszych Bibliach jest mowa o konkolu. Konkol to jest taki różowy kwiatek. Tam w oryginale jest mowa o pewnej roślinie, która w rzeczywistości bardzo przypomina żyto. Znaczy zboże, o tak powiem. Bardzo przypomina zboże. I dopóki obie, czyli ta pożyteczna roślina to zboże i ta roślina, o którą chodziło Jezusowi, są w fazie wzrostu, to się niczym nie różnią. To i to przypomina trawę. Różnica dopiero wychodzi w momencie dojrzałości jednego i drugiego. Po owocu poznacie. Ale to, co Jezus powiedział, jedno rosło z drugim. Jezus powiedział, niech rośnie, dopiero przy żniwie wyjdzie. To znaczy się, że w Kościele też mogą być różni ludzie. Sam fakt, że chodzimy do Kościoła, że przynależymy, że coś tam robimy, nawet służymy Bogu, że czytamy Biblię, o nic czym jeszcze nie świadczy. Apostoł Jan powiedział w ten sposób. W trzecim rozdziale pierwszego swojego listu. Werset 3,16. Nie jak z Ewangelii Jana, ale z pierwszego listu. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata i widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest w nim miłość Boga? Dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem. Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serce przed Bogiem. Właściwym pytaniem co do nas nie jest to, czy chodzimy do kościoła nawet co niedzielę, ale to, kim są ci, których kochamy. Kto na nas może liczyć? Komu jesteśmy oddani? Kogo naprawdę kochamy? To oznacza kochać nie językiem, bo mówić możemy wiele pięknych słów, ale czynem i prawdą, że nasze czyny potwierdzają, że mówimy prawdę. I to nas przekonuje, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serce przed Bogiem. Wiecie, że wierzę w to, że wobec dni, które idą, czasów, które idą, ta różnica pomiędzy tymi, którzy umiłowali prawdę, a którzy nie chcą przyjąć całej prawdy, będzie coraz większa. Że Kościół Boży, im bliżej Jezus będzie swoją oblubienicę już udoskonalać, im bliżej końca, tym bardziej będzie doskonała oblubienica Chrystusa. To będą ludzie, którzy są gotowi zginąć za prawdę. Tak jak Jezus zginął za prawdę. Ale też, że Bóg ma prawdę, prawdę o sobie, które my potrzebujemy poznać, żeby przetrwać i żeby ostać się, żeby zaufać Bogu wobec różnych trudnych okoliczności, które będą przychodzić na ten świat. Tym światem będą targać coraz większe rzeczy. Huragany dziwne, różne katastrofy takie czy siakie. Tych rzeczy będzie coraz więcej. My się tego możemy spodziewać. I ludzie będą coraz bardziej się bali, coraz bardziej panikowali. Co nas może ustrzec przed tym, żebyśmy my nie dali się wciągnąć w tę powszechną pańkę? tylko poznanie prawdy. Tylko poznanie prawdy. Nie tej prawdy obiektywnej, rzeczywistej, tej ludzkiej, ale prawdy, która jest w Jezusie, która pozwoli nam zachować spokój, głęboki pokój, nawet kiedy nas otoczą, nawet kiedy nas zabiją. Bo co Jezus powiedział? Choćby i umarli, żyć będą. Kiedy Sylwia była chora, kiedy właściwie lekarze tracili nadzieję, ona umierała, dla mnie rzeczywistością nie było to, co widzą oczy, tylko to, co ja wiedziałem, co jest prawdą w Bogu. To było prawdą dla mnie w tamtym czasie. To, co mówi Bóg. Tu możemy być chorzy, tu możemy umierać, inne rzeczy mogą się dziać w naszym ciele, ale my wiemy, że w Chrystusie jest pewne nasze zdrowie i nasze życie, że to jest prawda. Nawet jeśli nasze oczy tego nie oglądają, to my wierzymy Jego Słowu, że to ono jest prawdziwe. Wbrew temu wszystkiemu, co nawet by widziały nasze oczy. Więc dzisiaj chcę zachęcić nas wobec tego, co Słowo tutaj mówi i zachęca nas do tego, żebyśmy byli ludźmi, którzy kochają prawdę. Przyjmijcie miłość prawdy, całej prawdy. Ludzi, którzy tak jak apostoł Piotr są głodni, żeby poznać więcej Jezusa. I dlatego są gotowi wypełnić Jego Słowo, żeby przeżyć i doświadczyć Jezusa w głębszym wymiarze. Dlatego powstańmy, będziemy się modlić. Być może Duch Święty będzie do Ciebie dzisiaj mówić i pokazywać Ci rzeczy, które są w Twoim życiu, które są nieprawdziwe i z których chce Cię uwolnić. Żeby Cię pozbawić Twoich złudzeń, naszych złudzeń, jeśli jeszcze takowe są w naszym życiu. A może będzie Duch Święty Cię pociągać, żebyś Ty też wyszedł ze swojej łodzi, swojej bezpiecznej łodzi, żebyś doświadczył Jezusa, żebyś uchwycił się Jego Słowa, że Jego Słowo jest prawdziwe. Nie to, co Ci mówi rozum, co podpowiada Ci logika, ale to, co Ci mówi Jego Słowo. On chce, żebyśmy my wychodzili z łodzi. Piotr nie był pojedynczym przypadkiem, tak naprawdę to jest dla nas wszystkich powołanie. Tu chodzi oczywiście w tym momencie o obraz, że my możemy się wszyscy kurczowo trzymać czegoś, co dla nas jest tą łódką, w której się czujemy bezpiecznie, ale to poczucie bezpieczeństwa nie jest oparte na Bogu, nie na Jezusie, tylko na czymś, co my żeśmy sobie sami zbudowali. A jedyne poczucie bezpieczeństwa jest tylko w Jezusie Chrystusie. Panie, widzisz nas dzisiaj i dotykaj się naszych serc. Być może dzisiaj przesiewasz nasze serca, żeby oddzielić plewy od ziarna w naszych sercach. Tego, co jest marnością i jest kłamstwem w nas, od tego, co jest prawdą. Panie, potrzebujemy stawać się ludźmi, którzy przyjmują miłość prawdy, którzy kochają prawdę i dlatego dla miłości tej prawdy są gotowi nawet samych siebie w jakiś sposób pogrążyć, żeby tylko zobaczyć prawdę o sobie, ale też poznać prawdę o Tobie, która jest wspaniała, wspaniała, wspanialsza niż w jakikolwiek sposób jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić. Boże, kształtuj w nas ludzi prawdy. Zachęcaj nas dzisiaj. Cokolwiek, ktokolwiek z nas potrzebuje, czegokolwiek by z nas to nie potrzebował, Ty to masz dzisiaj dla nas, możemy z tego brać. Kto wytrwa w Twoim Słowie, pozna prawdę. Panie, Ty powiedziałeś, kiedy się modliłeś w swojej modlitwie arcykapłańskiej, Ojcze, poświęć ich do życia w prawdzie, Twoje Słowo jest prawdą. I dzisiaj za tą modlitwą Jezusa ja też chcę znieść tą modlitwę i wołać do Ciebie, Ojcze, poświęć nas do życia w prawdzie. Poświęć nas do życia w prawdzie, bo Twoje Słowo jest prawdą. Chcemy być oddzieleni od zakłamania wszelakiego, aby żyć w prawdzie, bo to się Tobie podoba, bo Ciebie tylko uczcić można przez prawdę, bo Ty szukasz takich czcicieli, którzy Cię będą czcić w duchu i w prawdzie. I dzisiaj pośród nas też szukasz. Też szukasz i Ty wiesz wszystko. Przed Tobą się nic nie ukryje. I Twoje Słowo jest niczym ostry miecz, który rozdziela, rozcina duszę od ducha i objawia nam zamysły naszych serc. Dziękuję Ci, Panie, że Ty to czynisz nie dlatego, żeby nas pognębić, ale dlatego, że chcesz nas wyzwalać. Wyzwolić od złego, ale też wyzwolić ku dobremu. Chwała Tobie za to. Panie, dziękuję Ci, że kiedy przychodzić będą różne rzeczy do naszego życia, trudne okoliczności, Ty, Duchu Prawdy, opiekunie nasz, jesteś obok nas, aby nam objawiać całą prawdę i możemy być pewni Twojej roli, że Ty nas wprowadzisz w całą prawdę. Ty nas nauczysz wszystkiego. Nie musimy się martwić, Ty to wykonasz. Ale naszym zadaniem jest zaangażować się, dołożyć wszelkich starań, żeby budować naszą wiarę.